Dzień dobry Państwu. Gościem porannej rozmowy Radia Zachód jest Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pozdrawiam słuchaczy Radia Zachód.
Przedwczoraj dzień babci, wczoraj dzień dziadka. Panie wojewodo, już nie będę pytał, jak Pan świętował, ale o to, jak Pan ocenia i jak wygląda obecnie sytuacja seniorów w województwie lubuskim, chętnie zapytam.
Seniorów przybywa, bo mamy lubuszan w wieku powyżej 65 lat coraz więcej. No ale też pamiętajmy, że te propozycje, które rząd Prawa i Sprawiedliwości, pani minister Elżbieta Rafalska z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedkłada dla tej grupy wiekowej, one są naprawdę, używając takiego słowa, pokaźne i ten zakres tego wsparcia jest bardzo duży. Ja przypomnę tylko te programy związane z bezpłatnymi lekami, ten program 75+, czy Senior Plus, to wszystko jest nakierowane właśnie na tych ludzi, którzy już są nieaktywni zawodowo, którzy jak do tej pory czasami mówią przy tych spotkaniach, gdzie mam okazję z nimi się spotykać, byli zamknięci w czterech ścianach swoich domów. W tej chwili te programy, które pozwalają im być razem, kontynuować czy realizować swoje pasje, jak chociażby właśnie program Senior Plus, gdzie stworzyliśmy już prawie 600 miejsc w województwie lubuskim dla tych ludzi. To są naprawdę wspaniałe miejsca spotkań. One tętnią cały dzień życiem, różne propozycje do realizacji. To naprawdę jest wszystko potrzebne, aby ci ludzie właśnie niekoniecznie wtedy, kiedy zakończą aktywizację zawodową, byli zamknięci w domach, tylko by mogli realizować dalej swoje pasje i korzystać z uroków tego wieku, który już jest wiekiem emerytalnym i nie muszą pracować zawodowo.
Rozumiem, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, objęło sytuację seniorów jako mocno zapóźnioną. Z czego to wynikało, że tak niewiele uwagi przez poprzednie trzy dekady poświęcano tej grupie ludzi?
No wie pan, ja myślę, że właśnie dlatego, że wiele rzeczy działo się w płaszczyźnie werbalnej. Mówiono dużo o tym, bo słyszeliśmy też o takich sprawach właśnie związanych z seniorami, że tym ludziom trzeba pomóc, że tym ludziom się należą też programy i wsparcie, ale to było wszystko, tak jak powiedziałem, w sferze trochę może werbalnej, trochę wyborczej, natomiast nikt tego tematu nie podejmował. Natomiast wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości przejął rządzenie w Polsce, ten temat został potraktowany bardzo serio i te programy, o których wspomniałem, te miliony, które wpłynęły chociażby do województwa lubuskiego, pokazują, że to nie były obietnice wyborcze, tylko były bardzo konkretne sprawy, które potraktowano serio. Tych ludzi przede wszystkim potraktowano serio, bo im się to należy i to jest realizowane i głęboko wierzę, że to będzie dalej realizowane.
Ferie, tak zmieniając temat, ferie już za półmetkiem. Jak pan ocenia bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z perspektywy podległych wojewodzie służb?
Tak, to jest bardzo istotny temat. Przypomnę tylko, że tuż przed feriami zorganizowaliśmy wspólną konferencję wszystkich służb, które podlegają wojewodzie, a są odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców województwa. W tym okresie dwóch tygodni chcieliśmy szczególnie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo naszych najmłodszych lubuszan. Ferie to piękny czas odpoczynku od szkoły, ale to jest też czas, gdzie nie wolno zapominać o tym i jak ktoś powiedział, nie wolno wyłączać myślenia, bo różne sytuacje mogą się wydarzyć. Wszystkie służby maksymalnie zostały zmobilizowane, przygotowane. Po tygodniu ferii, już tydzień minął, przecież jesteśmy w drugim tygodniu ferii, trzeba z satysfakcją powiedzieć, że te kontrole, które zapowiadaliśmy i są prowadzone, kilkadziesiąt takich kontroli dokonanych przez Kuratorium Oświaty, Policję, Straż Pożarną, Sanepid itd. pokazały, że nic złego się nie wydarzyło póki co wszystkim odpoczywającym na feriach i mam nadzieję, że tak będzie do końca i że nasi lubuszanie młodzi wrócą do szkoły wypoczęci, zdrowi i zadowoleni.
No właśnie, to młodzi lubuszanie, ale w przyszłym tygodniu kolejna grupa województw rozpocznie zimowy wypoczynek, czyli jak należy rozumieć, ci, którzy przyjadą do województwa lubuskiego na wypoczynek, wciąż mogą liczyć na wsparcie i na to, że będą zaopiekowani.
Dokładnie tak jest. Ten czas ferii tutaj w naszym województwie lubuskim, tak jak powiedziałem, szczególna troska i szczególne zwracanie uwagi, ale też tak jesteśmy, tak sobie nakierunkowaliśmy to działanie służb, że wiemy, że ten czas ferii rozłożony jest na aż 3 terminy w Polsce i że wiemy, że i chcemy i zapraszamy, żeby do naszego województwa przyjeżdżali.
No właśnie, czym by pan zachęcił tych, którzy jeszcze planów być może sprecyzowanych nie mają na zimowy wypoczynek, no warto, żeby właśnie przyjechać do Lubuskiego?
Warto przyjechać do województwa lubuskiego, warto zobaczyć. Nasze województwo jest piękne, zachęca piękną przyrodą, pięknymi jeziorami, pięknymi okolicami. Naprawdę warto tutaj być i myślę, że dużo ludzi młodych, chociażby odwiedzając swoich najbliższych, babcie, dziadków, rodziny, będzie tutaj i chcę zapewnić, że również oni będą pod szczególną opieką i tutaj służby przez ten czas ferii w całej Polsce będą wyczulone na to, aby zwracać uwagę na bezpieczeństwo tej grupy uczniów, młodzieży.
Niedawne tragiczne wydarzenia w Gdańsku podczas ostatniego finału WOŚP zginął prezydent Paweł Adamowicz. Wszystko wskazuje na to, że zginął z rąk szaleńca, jednak pozostaje pytanie o to, na ile wszyscy możemy czuć się bezpieczni w czasie różnego typu imprez masowych organizowanych przez samorządy i nie tylko.
No tak, to jest dramatyczne wydarzenie. Przeżyliśmy to wszystko bardzo mocno. To się nie powinno wydarzyć, ale tak jak pan wspomniał, szaleniec, morderca, tak powiedzmy, wtargnął na scenę finału Wielkiej Orkiestry w Gdańsku, zamordował pana prezydenta Adamowicza. Musimy z tego wyciągać wnioski, bo tak jak ktoś powiedział już w jednych z wywiadów, byłem pytany, czy potrzeba jakiejś specjalnej ustawy, zmian w ustawie? Myślę, że nie potrzeba. Ta ustawa o imprezach masowych, o wymaganiach, o tym wszystkim, co należy spełnić, aby bezpiecznie takie imprezy przebiegały, jest aktualna, ona jest dobra, ale problem jest tylko w tym, aby realizować ją bardzo ściśle i precyzyjnie. I tutaj po tych pierwszych nawet ustaleniach prokuratury widzimy, że no w Gdańsku niestety tak nie było. Ja myślę, że nawet można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że gdyby bardzo literalnie i precyzyjnie przestrzegano zasad organizacji tej imprezy, żeby to była impreza zgłoszona, impreza masowa, gdyby była potrzebna ilość ochrony taka profesjonalna, bo to też pozostawało wiele do życzenia, pewno pan prezydent Adamowicz by nie zginął tak tragicznie. Okazuje się, że tam było mnóstwo zaniedbań i tutaj to, że człowiek, który dzisiaj już wiemy nawet bez plakietki media, bo ta plakietka media
okazuje się, no tak, to była fałszywa informacja.
Że fałszywa informacja i próba jakby zafałszowania tego, co się wydarzyło. Wszedł sobie na scenę jedynym wejściem, które było. Chodził po scenie, bo musiał obejść całą scenę, żeby z drugiej strony wejść i zaatakować pana prezydenta. Gdyby wszystko było spełnione tak, jak mówi ustawa, jestem przekonany, że tej tragedii by nie było. Dlatego pamiętajmy o jednym, że każda taka impreza dzisiaj, w tym czasie trudnym, widzimy, co się dzieje w Europie. Te wszystkie zdarzenia, których byliśmy świadkami, mówią o tym, że nie ma pobłażania przy organizacji, co do warunków bezpieczeństwa, przy organizacji takich imprez. I ja wtedy, kiedy słyszę, jak miałem taką okazję, kiedy zostałem wojewodą i pierwszą wizytę organizatorów przystanku Woodstock w Kostrzynie.
No właśnie chciałem o ten przystanek Woodstock zapytać. Jak pan myśli, bo ta impreza jest już od pewnego czasu imprezą podwyższonego ryzyka. W związku z bliskością granicy i ogromnym skupiskiem ludzi, czy w tym roku jakieś jeszcze szczególne obostrzenia?
Wie pan, to policja oczywiście będzie oceniała i wydaje swoją opinię, natomiast ja twierdzę jednoznacznie, że świadkami tego, co byliśmy za granicą, te wydarzenia w Niemczech, we Francji, w Europie, które się dzieją, te szaleńcze czasami zamachy ludzi, którzy czekają na takie okazje, każą nam przy takich imprezach zachowywać maksymalne środki ostrożności. I myślę, że dla nikogo nie jest żadnym zaskoczeniem, że taka duża impreza położona na tak wielkiej przestrzeni, no musi być imprezą, która ma status podwyższonego ryzyka, bo to wtedy nakłada na organizatora dodatkowe obowiązki. Nie ma nic ważniejszego niż życie człowieka. I dla mnie wtedy, powtórzę, kiedy pierwszy raz jako wojewoda spotkałem się z organizatorami i mówiliśmy o tych zaostrzeniach i usłyszałem, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ nie zakładają, że przy tej imprezie, gdzie ludzie przyjeżdżają się bawić, są weseli, radośni, nie zakładają, że coś takiego się wydarzy.
Nie wszyscy, no okazuje się, przychodzą po to, żeby się bawić i słuchać.
Absolutnie takiego założenia nie możemy przyjmować, bo wtedy, kiedy jest kilkaset tysięcy ludzi, to dla tych, którzy planują takie rzeczy, którzy mają problemy z psychiką, psychiką, to jest doskonała okazja do tego, aby właśnie zaistnieć, tak jak chciał zaistnieć ten morderca w Gdańsku. Dlatego będziemy robili wszystko, aby impreza, która jeśli się odbędzie, ma być imprezą radosną, tam młodzi ludzie chcą się bawić, ale my musimy zadbać, odpowiedzialni ludzie za to, za bezpieczeństwo, aby ta impreza była bezpieczna, aby wszyscy, którzy tam przyjadą, czuli się bezpiecznie, aby broń Boże nic tragicznego się nie wydarzyło. Także myślę, że już nikt nie będzie próbował kwestionować tego, że to musi być impreza o podwyższonym statusie ryzyka i impreza, która będzie ze wszech miar właściwie zabezpieczona, tak jak to mówi ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.
No właśnie, przystanek Woodstock, ogromne rzesze młodych ludzi przyjadą. Pytanie, czym przyjadą? No, mogą przyjechać także koleją, z którą jest coraz lepiej, ale wciąż wiele nakładów kolej wymaga. PKP Polskie Linie Kolejowe realizują krajowy program kolejowy o wartości prawie 66 miliardów złotych. Zmodernizowanych będzie 9 tysięcy kilometrów torów. Zwiększyć ma się też średnia prędkość podróżowania. Co z tego, z tych 66 miliardów złotych, o których mówię, będzie miało lubuskie?
No właśnie, to jest bardzo istotny temat, bardzo ważny temat. Lubuskie w zakresie kolei, poprawy funkcjonowania kolei, poprawy połączeń z całym krajem, tak zwanych połączeń dalekobieżnych, ma wiele do zrobienia i w tym programie, o którym pan wspomniał, o Krajowym Programie Kolejowym, który jest programem do roku 2023, wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych. No mamy takich parę sztandarowych inwestycji, które powinny być zrealizowane. Po pierwsze, to jest właśnie modernizacja linii kolejowej 203 na odcinku Krzyż-Gorzów. To jest bardzo istotna inwestycja, o której się mówi od lat i od lat w zasadzie tylko się mówi, nic nie zrobiono. Takim przed progiem tej inwestycji jest modernizacja kolejowej estakady w Gorzowie, 115 milionów złotych. To też jest przygotowanie tej trasy pod właśnie elektryfikację. Następnie to jest modernizacja linii kolejowej 358 z Mąszynek-Gubin na odcinku z Mąszynek-Czerwieńsk. To jest drugi etap tej inwestycji. Też ważny, obejmujący wiele prac, takich jak wymiana nawierzchni, częściowa wymiana torów, podjazdów, rozjazdów. To są ważne linie kolejowe. Wartość tego zadania to jest 60 milionów złotych. No i jesteśmy w programie inwestycji dworcowych, bardzo ważnym programie ogólnopolskim. W Lubuskiem mamy aż kilka dworców, to jest Babimos, Gorzów, Nowiny Wielkie, Rzepin, Sulechów, Świebodzin, Witnica i Żagań. To są bardzo poważne modernizacje tych dworców, bo kwota prawie 60 milionów złotych na poszczególne dworce to jest od 1,5 miliona do 16 milionów w Żaganiu. No będą to bardzo nowoczesne, nowe dworce zmodernizowane albo wręcz od podstaw wybudowane. To wszystko ma służyć temu, że Lubuskie ma być też miejscem, gdzie będziemy mieli dobre, sprawne, szybkie i komfortowe połączenia z całym krajem.
Na jakie efekty liczymy tak naprawdę? No
przede wszystkim właśnie skrócenie czasu dojazdu, bo przecież widzimy w tej chwili chociażby podróż z Zielonej Góry do Warszawy, już nie mówię o Gorzowie właśnie, gdzie trzeba jechać z przesiadkami. To jest jak na XXI wiek zupełnie nieprzystające do tego, co powinno być. W związku z tym ta elektryfikacja czy modernizacja tych linii pozwoli osiągać te tak zwane duże prędkości 160 i więcej kilometrów na godzinę, czyli znacznie się skróci czas przejazdu. No i oczywiście przepustowość tych tras, a to się też wiąże przecież z transportem kolejowym, towarowym, dla nas jest bardzo istotny, bo przecież to też rozwój regionu, nasze strefy ekonomiczne, to wszystko jest istotne. Mam nadzieję, że to bez przeszkód będzie u nas realizowane.
No i jest też szansa przez to na odciążenie dróg z tego ciężkiego ruchu.
Oczywiście, bo panie redaktorze, to co pan wspomniał, bardzo istotne, bo w tej chwili, jeśli jedziemy pociągiem do Warszawy, tak jak wspomniałem, to jest dłużej niż samochodem autostradą, a powinno być odwrotnie. Także mam nadzieję, że te zmodernizowane linie tak sprawią i odciążą właśnie nasze drogi.
Dziękuję bardzo. Wojewoda Władysław Dajczak był gościem porannej rozmowy Radia Zachód.
Dziękuję serdecznie państwu, dziękuję panu, pozdrawiam serdecznie.